Lekcja szósta. 7 maja. Korzenie Abrahama. Sobota po południu. 30 kwietnia. Tekst pamięciowy. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. List do Hebrajczyków 11:8. Dotarliśmy do centrum Księgi Rodzaju. Ta środkowa część omawia wędrówkę Abrahama, począwszy od pierwszego Bożego wezwania, wyjdź hebrajskie lech lecha, po którym Abraham zostawia swoją przeszłość, do drugiego Bożego wezwania, udaj się również hebrajskie lech lecha, po którym Abraham miał zostawić swoją przyszłość związaną z synem. Abraham jest więc stale w drodze, stale wędruje, a Biblia nazywa go przychodniem. W swojej wędrówce Abraham jest zawieszony w próżni, bez przeszłości, którą utracił, i bez przyszłości, której jeszcze nie widzi. Między tymi dwoma powołaniami, które określają wędrówkę wiary Abrahama, patriarcha słyszy głos Boga, który upewnia go, nie bój się, pierwsza księga Mojżeszowa 15:1. Te trzy słowa Boga wyznaczają trzy etapy wędrówki Abrahama, które przestudiujemy w szóstej, siódmej i ósmej lekcji. Abraham jest wzorem wiary i został upamiętniony w Piśmie Świętym jako mąż wiary. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 15:6. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Księga Nehemiasza 9:7-8. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego, i nadałeś mu imię Abraham. A gdy stwierdziłeś, że serce jego jest ci wierne, zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Chetejczyka, Amorejczyka, Peryzejczyka, Jebuzejczyka, Girgazejczyka, dasz jego potomstwu, i dotrzymałeś swego słowa, bo jesteś sprawiedliwy. W Nowym Testamencie Abraham jest najczęściej wymienianą postacią ze Starego Testamentu. W tym tygodniu zaczniemy się przekonywać, dlaczego tak jest. Niedziela, 1 maja. Wyjście Abrahama. Dlaczego Bóg wezwał Abrahama, tutaj zwanego jeszcze Abramem, by opuścił swój kraj i ród? Jak Abraham na to odpowiedział? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 12:1-9. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej. I przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a i ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. Wcześniejszym przypadkiem, przynajmniej zanotowanym w Piśmie Świętym, gdy Bóg przemawiał do człowieka, były słowa skierowane do Noego po potopie przy okazji ustanowienia przez Boga przymierza z istotami żyjącymi na ziemi i zapewnienia, że nie nastąpi kolejny potop. Kolejne słowo od Boga, skierowane do Abrahama, nawiązuje do tamtej obietnicy, wszystkie narody ziemi miały być ubłogosławione przez Abrahama. Wypełnienie tego proroctwa zaczyna się od porzucenia przeszłości. Abraham opuścił wszystko, co znał do tej pory, swój ród, swój kraj, a nawet porzucił po części to, kim dotąd był. Intensywność tego doświadczenia została podkreślona przez powtórzenie kluczowego hebrajskiego słowa tłumaczonego czasami jako wyjdź, które występuje 7 razy w tym kontekście. Abraham najpierw opuścił swój kraj, Ur chaldejskie w Babilonii. Zobacz, pierwsza księga Mojżeszowa 11:31. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Księga Izajasza 13:19. I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. To wezwanie do wyjścia z Babilonu ma długą historię w biblijnych proroctwach. Zobacz, Księga Izajasza 48:20. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków. Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi. Mówcie, Pan wykupił swojego sługę Jakuba. Objawienie Jana 18:4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Wyjście Abrahama dotyczyło także jego rodziny. Musiał on porzucić swoje dziedzictwo oraz znaczną część tego, czego się nauczył i co przyswoił przez wychowanie, wykształcenie i wpływ otoczenia. Ale Boże wezwanie do wyjścia obejmowało coś jeszcze więcej. Hebrajskie wyrażenie lech lecha, wyjdź, oznacza dosłownie, wyjdź z siebie. Wyjście Abrahama z Babilonii dotyczyło nie tylko jego otoczenia czy jego rodu. Hebrajskie wyrażenie sugeruje nacisk na siebie. Abraham miał zostawić siebie lub wyjść z siebie, czyli pozbyć się części siebie zawierającej jego babilońską przeszłość. Celem tego wyjścia miał być kraj, który Bóg mu wskaże. To samo słownictwo zostanie użyte ponownie w kontekście ofiarowania Izaaka i w odniesieniu do góry Moria, gdzie Izaak miał być ofiarowany i gdzie zbudowana zostanie później świątynia jerozolimska. Boża obietnica dotyczyła nie tylko ziemskiej ojczyzny, ale także zbawienia ludzkości. To przesłanie zostało potwierdzone w Bożej obietnicy błogosławieństwa dla wszystkich narodów. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 12:2-3. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Hebrajski czasownik barach błogosławić pojawia się pięciokrotnie w tym fragmencie księgi. Proces tego powszechnego błogosławieństwa działa za pośrednictwem potomstwa Abrahama. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 22:18. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Pierwsza księga Mojżeszowa 26:4. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Pierwsza księga Mojżeszowa 28:14. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Wspomniane potomstwo ostatecznie oznacza i znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Zobacz Dzieje Apostolskie 3:25. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Do porzucenia czego Bóg wzywa cię dzisiaj? Jaką część swojego życia być może będziesz musiał porzucić, aby usłuchać Bożego wezwania? Poniedziałek, 2 maja. Pokusa Egiptu. Dlaczego Abraham odszedł z ziemi obiecanej do Egiptu? Jak postępował Faraon w porównaniu z Abrahamem? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 12:10-20. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swej żony Saraj, wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł, cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz, tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Jak na ironię Abraham zaraz po przybyciu do ziemi obiecanej postanowił udać się do Egiptu, gdyż w kraju był wielki głód. W starożytnych egipskich tekstach dobrze udokumentowano przypadki przybywania mieszkańców Kanaanu do Egiptu w okresach głodu. W egipskim dziele z gatunku literatury mądrościowej zatytułowanym Nauki dla króla Merikara, a pochodzącym z okresu tak zwanego średniego państwa około 2060 do 1700 roku przed Chrystusem, znajdujemy następującą wzmiankę o ludziach przybywających z Kanaanu. Co do obcokrajowców, niech to będzie powiedziane. Podli Azjaci są nędzni ze względu na miejsce, w którym żyją. Nie ma tam wody, nie ma drzew, a ścieżki trudne z powodu gór. Nie osiądą w jednym miejscu, lecz nękani głodem włóczą się, walcząc od czasów Horusa. Ani niczego nie zdobędą, ani nie mogą być podbici. Pokusa Egiptu często była problemem starożytnych Izraelitów. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 14:3. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Księga Jeremiasza 2:18. A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu, albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? Tak więc Egipt stał się biblijnym symbolem zaufania pokładanego w ludziach zamiast w Bogu. Zobacz 2 Księga Królewska 18:21. Oto oparłeś teraz swoją ufność na tej nadłamanej lasce trzcinowej, na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. Księga Izajasza 36:6-9. Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny, na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. Jakże chcesz odprawić z niczym namiestnika, jednego z najmniejszych sług mojego pana? I ty polegasz na Egipcie, że da ci rydwany i jeźdźców? W Egipcie, gdzie występowała obfitość wody, wiara nie wydawała się koniecznością, gdyż obietnica urodzaju była czymś oczywistym. W porównaniu do Kanaanu, nawiedzanego przez nieurodzaj i głód, Egipt wydawał się dobrym miejscem do życia, wbrew temu, co Bóg mówił o tym kraju. Abraham, który opuścił Kanaan, różni się od Abrahama, który opuścił Ur. Wcześniej Abraham został ukazany jako mąż wiary, który opuścił Ur w odpowiedzi na Boże powołanie. Teraz Abraham opuścił ziemię obiecaną z własnej inicjatywy, gdyż wydało mu się to słuszne. Wcześniej patriarcha polegał na Bogu. Teraz zachowywał się jak pokrętny i niemoralny polityk, który liczy tylko na siebie. Podczas swego pobytu w Egipcie Abraham dał dowód, że nie jest wolny od ludzkich słabości i niedoskonałości. Ukrywając fakt, że Sara jest jego żoną, okazał brak zaufania w Bożą opiekę oraz brak tej wzniosłej wiary i odwagi, które tak często i w godny podziwu sposób pokazywał. Na przykładzie Abrahama widzimy, że nawet wielcy Boży ludzie popełniają błędy, a mimo to Bóg ich nie odrzuca. Gdy Nowy Testament mówi o Abrahamie jako przykładzie zbawienia z łaski, rzeczywiście przedstawia go jako kogoś, kto potrzebuje łaski. Gdyby nie łaska, Abraham, jak każdy z nas, nie miałby żadnej nadziei. Czego historia Abrahama uczy nas o tym, jak łatwo nawet wierni chrześcijanie zbaczają z właściwej drogi? Dlaczego nieposłuszeństwo nigdy nie jest dobrym wyborem? Wtorek, 3 maja. Abraham i Lot. Czego ta historia uczy nas o znaczeniu charakteru? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 13:1-18. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem i Ai do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański do zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę dobył obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Saru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki i rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Abraham wrócił tam, gdzie był wcześniej, jakby jego podróż do Egiptu była jedynie nieszczęsnym nadłożeniem drogi. Boża historia z Abrahamem zaczyna się na nowo tam, gdzie się zatrzymała po jego pierwszym przybyciu do ziemi obiecanej. Abraham zatrzymał się początkowo w Betel, podobnie jak podczas pierwszego przybycia do Kanaanu. Abraham okazał skruchę i wrócił do siebie, Abrahama, człowieka wiary. Odnowienie więzi Abrahama z Bogiem przekładało się na jego więzi z ludźmi, między innymi w sposobie, w jaki rozwiązał spór z Lotem, swoim bratankiem, w kwestii korzystania z pastwiski i studni. To Abraham zaproponował pokojową ugodę i pozwolił Lotowi wybrać, w którą stronę się uda. Był to przejaw szczodrości i dobroci wyraźnie wskazujący, jakim człowiekiem był Abraham. Fakt, iż Lot wybrał najlepszą część kraju, dobrze nawodnioną i żyzną dolinę, nie zwracając uwagi na nikczemność mieszkańców tamtejszych, świadczy o tym, że był człowiekiem chciwym i słabego charakteru. Słowo sobie przywodzi na myśl mieszkańców przedpotopowego świata, którzy także kierowali się egoistycznymi pragnieniami, w przeciwieństwie do tego postawa Abrahama była przejawem wiary. Patriarcha nie wybrał sobie miejsca do życia, zostało mu ono dane z łaski Bożej. W przeciwieństwie do Lota Abraham oglądał kraj jedynie na Boże polecenie. Gdy Abraham odłączył się od Lota, Bóg zaczął znowu przemawiać do niego. W gruncie rzeczy jest to pierwszy zapisany w Biblii przypadek, gdy Bóg przemówił do Abrahama od czasu powołania w Ur i przybycia do Sychem, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki, pierwsza Księga Mojżeszowa 13:14-15. Tak więc Bóg zaprasza Abrahama, by udał się do tego kraju, który ma objąć w posiadanie, wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam, pierwsza księga Mojżeszowa 13:17. Pan wyraźnie powiedział, że to on daje ten kraj Abrahamowi. Był to dar łaski, który patriarcha musiał przyjąć przez wiarę, i to wiarę prowadzącą do posłuszeństwa. Jedynie Bóg mógł zrealizować to, co obiecał Abrahamowi. Jak możemy się nauczyć być szczodrymi dla bliźnich, nawet jeśli oni nie odwzajemniają tej postawy? Środa, 4 maja. Babilońska koalicja. Jakie znaczenie ma fakt, że do tej wojny doszło po tym, jak Abraham otrzymał obietnicę, iż posiądzie ziemię obiecaną? Czego ta historia uczy o Abrahamie? Przeczytaj, pierwsza księga Mojżeszowa 14:1-17. W czasach Amrafela, króla Synearu, Arioch, król El-Lasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król narodów, prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, królem Gomory, z Szinabem, królem Admy, z Szymeberem, królem Seboim, i z królem miasta Beli, czyli Saru. Wszyscy oni zeszli się w dolinie Sydim, gdzie teraz jest Morze Słone. Przez 12 lat podlegali Kedorlaomerowi, lecz w 13 roku zbuntowali się. W 14 roku wyruszył Kedorlaomer oraz królowie, którzy byli z nim, i pobili Refaitów w Aszterot Karnaim, Zuzytów w Chami Emitów na równinie Kirjataim i Chorytów w ich górach Seir aż do El Paran, które jest na granicy pustyni. Potem zawrócili i przybyli do En-Miszpat, czyli do Kadesz, i zniszczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mieszkali w Hasason Tamar. Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Saru, i uszykowali się w dolinie Sydim do walki z nimi, mianowicie z Kedorlaomerem, królem Elamu, i Tidalem, królem narodów, i Amrafelem, królem Synearu, i Ariochem, królem El-Lasaru, czterech królów przeciwko pięciu. A w dolinie Sedim było wiele dołów ze smołą ziemną. Toteż gdy królowie Sodomy i Gomory uciekali, wpadli tam, a pozostali uciekli w góry. Wtedy, zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek i odeszli, mieszkał bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca, i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi, potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Jest to pierwsza wojna opisana w Piśmie Świętym. Koalicja czterech armii z Mezopotamii i Persji wyruszyła przeciwko koalicji pięciu armii kananejskich, w tym króla Sodomy i króla Gomory, a zatem był to poważny konflikt. Powodem tej wojskowej wyprawy było to, że Kananejczycy zbuntowali się przeciwko babilońskiemu panowaniu. Chociaż był to konkretny historyczny konflikt, to czas tej globalnej wojny, tuż po nadaniu ziemi obiecanej Abrahamowi, sprawia, że ma ona głębokie duchowe znaczenie. Zaangażowanie tak wielu mieszkańców Kanaanu sugeruje, że w konflikcie tym chodziło o panowanie nad krajem. Jak na ironię, obóz Abrahama, będącego najbardziej zainteresowaną stroną, albowiem był on jedynym prawdziwym właścicielem kraju, stał się jedyną siłą pozostającą początkowo poza tym konfliktem. Powodem neutralności Abrahama jest to, że uzyskał on ziemię obiecaną nie siłą zbrojną czy mądrą polityczną strategią. Królestwo Abrahama było darem Bożym. Patriarcha interweniował zbrojnie tylko po to, by ratować swojego bratanka, Lota, i jego domowników, którzy zostali wzięci do niewoli po bitwie przegranej przez Kananejczyków. Abraham, mieszkający spokojnie w Dąbrowie Mamre, dowiedział się od jednego z uciekinierów o przebiegu bitwy i o nieszczęściu, jakie spotkało jego bratanka. Nie wspominał źle niewdzięczności Lota. Całe jego uczucie do bratanka ożyło z nową siłą, więc postanowił, że go uratuje. Szukając najpierw Bożej rady, Abraham przygotowywał się do wojny. Abraham roztropnie nie usiłował walczyć z całą koalicją. W szybkim ataku z zaskoczenia w stylu komandoskim uderzył jedynie na obóz, w którym więziono Lota i pozostałych jeńców. Lot został uratowany. Tak oto mąż Boży wykazał się wielką odwagą i energią. Niewątpliwie jego znaczenie w kraju wzrosło znacząco, a Kananejczycy przekonali się, jakim człowiekiem jest Abraham, i dowiedzieli się więcej o Bogu, któremu służył. Jaki wpływ wywierają nasze czyny na ludzi, wśród których żyjemy? Jakie przesłanie o naszej wierze wysyłamy im naszymi czynami? Czwartek, 5 maja. Dziesięcina dla Melchisedeka. Kim był Melchisedek? Dlaczego Abraham oddał dziesięcinę temu kapłanowi, który pojawia się znikąd w opowiadaniu biblijnym? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 14:18-24. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu, niech oni wezmą swój dział. Nagłe pojawienie się tajemniczego Melchisedeka nie jest tu nie na miejscu. Po tym, jak Abraham odebrał podziękowania od kananejskich królów, sam złożył dziękczynienie Bogu, oddając dziesięcinę jego kapłanowi. Melchisedek pochodził z miasta Salem, którego nazwa oznacza pokój, co było stosownym przesłaniem po zamieszaniu spowodowanym przez wojnę. Hebrajskie słowo cedek sprawiedliwość, będące składnikiem imienia Melchisedek, występuje jako przeciwieństwo imienia króla Sodomy Bera, w tym, co złe i króla Gomory Birsza, w nikczemności. Przypuszczalnie imiona te są przezwiskami, które przylgnęły do tych królów stosownie do tego, co sobą reprezentowali. Melchisedek pojawia się po tym, jak okrucieństwo i zło reprezentowane przez innych kananejskich królów zemściło się na nich. Ten fragment Księgi Rodzaju zawiera pierwsze biblijne nawiązanie do funkcji kapłana. Jednoczesne wspomnienie Melchisedeka i Boga Najwyższego, którego Abraham nazywa swoim Bogiem, wyraźnie wskazuje na to, że patriarcha postrzegał Melchisedeka jako kapłana tego samego Boga, któremu on, Abraham, także służył. Jednak nie należy utożsamiać Melchisedeka z Chrystusem. Był on tylko reprezentantem Boga pośród ludzi w tamtym czasie. Melchisedek pełnił służbę jako kapłan. Przyniósł Abrahamowi chleb oraz wino, oznaczające często moszcz, świeży sok winogronowy, które jest wymieniane w kontekście oddawania dziesięciny. Ponadto Melchisedek wygłosił błogosławieństwo dla Abrahama. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego, w odpowiedzi na błogosławieństwo Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Ten boski tytuł nawiązuje do początku opisu stworzenia, w którym niebo i ziemia oznaczają wszystko, co zostało stworzone. Natomiast dziesięcina jest rozumiana jako wyraz wdzięczności dla Stwórcy, który jest władcą wszystkiego z List do Hebrajczyków 7:2-6. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama, ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:22. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Paradoksalnie dziesięcina jest rozumiana przez czciciela Boga nie jako dar składany Bogu, ale jako dar od Boga, gdyż On daje nam wszystko, co mamy. Dlaczego oddawanie dziesięciny jest mocnym dowodem wiary, a jednocześnie czynnikiem budującym wiarę? Piątek, 6 maja. Do dalszego studium. Kościół Chrystusa ma być błogosławieństwem, a członkowie Kościoła mają być błogosławieni, będąc błogosławieństwem dla innych. Celem Boga przyświecającym wyborowi ludu na oczach całego świata było nie tylko to, by przyjąć ów lud jako jego synów i córki, ale by przez nich przekazać światu dobrodziejstwa Bożego oświecenia. Gdy Pan wybrał Abrahama, uczynił go nie tylko szczególnym przyjacielem Boga, ale także pośrednikiem cennych i szczególnych przywilejów, jakimi pragnął obdarzyć narody. Miał on być światłem pośród moralnych ciemności spowijających jego otoczenie. Kiedykolwiek Bóg błogosławi swoje dzieci światłem i prawdą, czyni to nie tylko po to, by dać im dar życia wiecznego, ale także po to, by ludzie wokół nich mogli zostać duchowo oświeceni. Wy jesteście solą ziemi. Gdy Bóg czyni swoje dzieci solą, czyni to nie tylko dla zachowania ich samych, ale także po to, by stali się czynnikiem służącym zachowaniu innych. Czy jaśniejecie jako żywe kamienie w Bożej budowli? Nie mamy prawdziwej religii, jeśli nie wywiera ona nadrzędnego wpływu na nas we wszystkich sprawach życia. W nasze życiowe dzieło musi być wpleciona praktyczna pobożność. Na nasze serca musi działać odradzająca łaska Chrystusa. Potrzebujemy znacznie mniej siebie samych, a znacznie więcej Jezusa. Pytania do dyskusji. 1. Co to znaczy być błogosławionym w świetle błogosławieństwa Abrahama? Będę ci błogosławił. Także staniesz się błogosławieństwem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2. Jak my, którzy służymy Bogu Abrahama, możemy być błogosławieństwem dla swoich bliźnich? 2. Co złego było w połowicznym kłamstwie Abrahama, że Sara jest tylko jego siostrą? Co jest gorsze, oczywiste kłamstwo czy zatajanie istotnej części prawdy będące w gruncie rzeczy kłamstwem? 3. Przeczytaj jeszcze raz pierwsza Księga Mojżeszowa 14:21-23, czyli odpowiedź Abrahama na ofertę króla Sodomy. Dlaczego patriarcha odpowiedział w ten sposób i czego możemy się z tego nauczyć? Czy Abraham nie miał prawa przyjąć ofertę króla?